Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Ministerstwo Zdrowia wyszło z propozycją, by rodzice dzieci, u których po szczepieniu pojawiły się powikłania, będą mogli domagać się od resortu zadośćuczynienia. Ministerstwo ocenia, że wprowadzenie tych przepisów zajmie około roku. Wreszcie wyjdzie na jaw cała prawda na temat działań niepożądanych szczepionek. Wówczas przeciwnicy szczepień przekonają się, że szczepionki nie powodują raka, autyzmu czy autoimmunologicznych chorób. Tylko w rzadkich przypadkach mogą dawać nasilone w różnym stopniu działania niepożądane. Tak twierdzi dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń. A według Światowej Organizacji Zdrowia prawie 13 milionów dzieci na świecie nie zostało objętych skuteczną profilaktyką szczepień, co skutkuje 2-3 milionami zgonów. Z drugiej strony, także w Polsce, rozszerza się ruch przeciwników obowiązkowych szczepień dzieci, a w każdym województwie działa lokalna grupa wsparcia dla tych rodziców, którzy świadomie decydują się unikania cyklu szczepień. I właśnie o owych za i przeciw szczepieniom chciałbym dzisiaj porozmawiać z moimi gośćmi. Z panią Ewą Piaskowską, która jest przedstawicielką Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z panem doktorem Jerzym Rajewskim, który jest prezesem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Dzień dobry.
I z panią Justyną Sochą, która jest w tej chwili w studio w Poznaniu, Radia Poznań. I jest pani Justyna wiceszefową Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Dzień dobry, pani Justyno.
Dzień dobry, witam państwa.
A zatem zacznijmy naszą dyskusję. Jak z punktu widzenia lekarza, medyka, lekarza rodzinnego wygląda problem szczepień?
Czy ja muszę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia wygląda dobrze. Od wielu, wielu lat tak zwana wyszczepialność w mojej praktyce jest 100%. Zdarzają się czasem trudne rozmowy z pacjentami na temat szczepień, z mamami, z rodzicami, ale myślę, że do większości rozsądnie myślących ludzi trafiają argumenty naukowe. I dzięki temu ta wyszczepialność, ta ochrona dzieci przed tragicznymi skutkami przechorowania niektórych chorób zakaźnych jest... Odpowiedź rodziców jest pozytywna.
Trudne rozmowy i medyczne argumenty. No dobrze, ale my jesteśmy w tej dziedzinie laikami. My nie wiemy, jeśli lekarz zacznie używać swojego zawodowego slangu, że tak powiem. I nie jesteśmy w stanie ocenić, czy to naprawdę jest dobre, czy to naprawdę jest złe.
Panie redaktorze, hitem jest autyzm po szczepionkach. No to jest po prostu, przyznam, że aż męczy mnie już jakby wyjaśnianie, jak, na czym to polegało. Problem powstał w 1974 roku. Lancet zanegował te badania w 1975 roku i dotyczyły one tylko jednego szczepu przeciw różyczce, który był stosowany. W tej chwili tego szczepu już nie stosujemy. Udowodniono, że to nie jest prawdą. Proszę zobaczyć, panie redaktorze, ten problem trwa 42 lata. Czyli wszyscy przytaczają artykuł Lancetu z 1974 roku, a nie przytaczają dementacji tego zdarzenia, że temu lekarzowi odebrano prawo wykonywania zawodu. Wszelkie tytuły naukowe, wszystko stracił przez to oszustwo, które mu udowodniono. O tym nikt nie pamięta. Powiem, że to jest już naprawdę męczące negowanie tego i przypominanie, że to jest nieprawda, że to wynikło w pewnym procesie oszustwa. No niestety...
Oszustwa naukowego?
Oszustwa naukowego, tak.
No dobrze. A jak z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej wygląda ta sprawa? Pytam o paragrafy, pytam o prawo.
Prawo oczywiście mówi, że jest obowiązek szczepień ochronnych. Wynika to z ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Artykuł 5 mówi, że osoby przebywające na terenie Rzeczypospolitej są zobowiązane do poddania się między innymi szczepieniom ochronnym. My jako organ Inspekcji Sanitarnej musimy działać zgodnie z literą prawa. W związku z tym wymagamy obowiązkowych szczepień ochronnych zgodnie z programem szczepień ochronnych wydawany przez ministra zdrowia na dany rok.
Czekamy także na Państwa uwagi, na Państwa telefony. Numer do Bydgoszczy 52 345 50 90. Obowiązek obowiązkiem, ale jest grupa rodziców, grupa ludzi w Polsce, która zdecydowała się powiedzieć szczepionkom nie, Pani Justyno.
Tak, jest grupa rodziców i to jest problem dotyczący całego świata, bo po prostu są osoby, które obserwują u swoich dzieci niepożądane odczyny poszczepienne i powikłania poszczepienne, opisane w literaturze naukowej, opisane w ulotkach producentów, w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych i po prostu nie chcą ponownie podejmować tego ryzyka. Tutaj może odniosę się do słów pana doktora, tak, który mówi o tym, że cały system jest przede wszystkim monitorowany pod względem tak zwanej wyszczepialności, liczby podanych dawek. My alarmujemy, że powszechnie ignoruje się niepożądane odczyny poszczepienne. Większość tych zdarzeń zgłaszanych w stowarzyszeniu nie znajduje się w statystykach, mimo że wyraźnie są wymienione właśnie w rozporządzeniu ministra zdrowia. Problemem jest również to sprowadzanie tych powikłań tylko do tematu autyzmu, jak zdarta płyta, podczas gdy tych powikłań jest znacznie więcej. Ja zapraszam na przykład do przeczytania piątkowego wydania Warszawskiej Gazety, gdzie napisałam artykuł na temat właśnie encefalopatii poszczepiennej u dzieci, u których później zdiagnozowano autyzm. W Stanach Zjednoczonych rodzice wygrali wielomilionowe odszkodowania właśnie za powikłania poszczepienne u tych u trojga dzieci. Ponadto na przykład w ulotce szczepionki Tripedia, w zagranicznej ulotce, bo nie polskiej, autyzm jest wymieniony jako działanie niepożądane. Również jest, są dziesiątki, setki badań, które mówią, że ten związek może być i naprawdę nie można sprowadzać tej sprawy tylko do Andrew Wakefielda, który zresztą w swojej pracy, bo to było badanie obserwacyjne z grupą naukowców, napisał wyraźnie we wnioskach, nie udało mu się udowodnić związku. On po prostu zadał pytanie i oczekiwał odpowiedzi. Jednak media wokół tego nakręciły tak wielką histerię, że no, ciągnie się to po dzień dzisiejszy i nas bardzo boli, że temat powikłań poszczepiennych sprowadza się wyłącznie do autyzmu, podczas tych problemów jest znacznie więcej.
No dobrze, pani Justyno, ale wyniki badań doktora Andrew Wakefielda, o których wspominamy, weryfikowało aż 15 zespołów medycznych w Stanach Zjednoczonych, w Azji, w europejskich krajach i niezależne dane uzyskane od ekspertów z różnych ośrodków naukowych nie potwierdziło rewelacji autora publikacji w Lancecie.
Trudno sprowadzać temat powikłań poszczepiennych właśnie tylko do jednej szczepionki, bo dotyczyło szczepionki MMR, i tylko do jednego objawu, autyzmu. Problem powikłań poszczepiennych dotyczy szeregu problemów, na przykład zaburzeń układu immunologicznego, zaburzeń układu nerwowego, i to wszystko jest właśnie opisane, jak wspominałam, w ulotkach producentów. Chciałam jeszcze wspomnieć, że tutaj pani z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pani Piaskowska, wspominała o tym, że jakby jej urząd stoi na straży obowiązku. Ja muszę podkreślić, że w 16 krajach Unii Europejskiej szczepienia są dobrowolne i jesteśmy po prostu dyskryminowani w Europie. Zresztą takich samych słów uznał wiceminister Patryk Jaki w piśmie z 30 czerwca wysłanym do Ministerstwa Zdrowia, do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do zastępcy prokuratury generalnej. Zresztą to pismo wysłał w odpowiedzi na agresywne działania jednego dyrektora z jednej z przychodni w województwie, który to powiadomił sąd rodzinny o odmowie szczepienia noworodka. Odmowie szczepienia noworodka przez matkę, która doświadczyła właśnie niepożądanych odczynów poszczepiennych u swojego poprzedniego dziecka. Dziecko to dostało wymuszoną szczepionkę przeciw WZWB, następnie straciło przytomność, miało drgawki, miało bezdech. I ta kobieta po prostu, ci rodzice nie chcieli podejmować dalszego ryzyka, wiedząc, że ich dzieci są podatne na tego rodzaju powikłania. Składała skargi na lekarzy, którzy nie zgłosili tych objawów do inspekcji sanitarnej. I zamiast zarejestrowania tych objawów, co uzyskała, ma teraz sprawę w sądzie rodzinnym. Chcę wspomnieć, że 24 sierpnia odbędzie się drugie posiedzenie sądu w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej tym rodzicom. I Stowarzyszenie Stop NOP organizuje pod sądem marsz w obronie tej rodziny. No, myślę, rozumiem, że będzie nas
wielu. To już jest przypadek, który powinien rozstrzygnąć sąd. My nie, że tak powiem, oceniamy sądowych decyzji. 16 krajów w Europie stosuje dobrowolność, my przymus. Dlaczego?
Wydaje mi się, że to jest kwestia dojrzałości demokracji. Musimy przyznać, że historia Polski jest bardzo skomplikowana. Zresztą wystarczy spojrzeć na obrady Sejmu, na oceny klasy politycznej przez społeczeństwo. My nie mamy dojrzałej demokracji. Trzeba przytoczyć też inne przykłady. Na przykład w Szwajcarii za niewykonywane badania profilaktyczne rząd karze obywateli. Więc to jest jakby podobne jak w Polsce. W Polsce też obywatele, którzy nie wywiązują się z obowiązków prawnych wykonania szczepień, są karani z mocy ustawy.
Tak, no samo, dobrze, ale czy ta tak samo, taka urawniłowka w tych szczepieniach jest pożądana? Każdego dzieciaka trzeba zaszczepić niezależnie od tego, jak reaguje?
Nie ma urawniłowki.
Momencik, mamy telefon od słuchacza. Halo, halo. Halo.
No i niestety. Dzień dobry.
O, dzień dobry pani.
Dzień dobry. Ja dzwonię, chciałabym taką sprawę poruszyć. Zostało moje dziecko zaszczepione szczepionkami skojarzonymi bez mojej wiedzy. Pani doktor tłumaczyła się tutaj, że dziecko urodziło się wcześniej, chociaż dziecko urodziło się w 38 tygodniu, uznała dziecko za dziecko wcześniacze. Nie poinformowała nas w ogóle.
Nas rodziców.
Proszę?
Nas rodziców.
Rodziców. Nie poinformowała pani doktor o tym, że zamierza tak szczepionko zaszczepić. Mimo to, że później...
No widzę, że ktoś bardzo mocno głos w tej dyskusji zabiera.
Dowiedziałam się również o czymś takim, że nawet gdyby było dziecko wcześniacze, musielibyśmy również taką zgodę...
taką zgodę, tak, podpisać.
Tak. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o tą sprawę u rzecznika praw pacjenta, zgłosiliśmy to, zostało rzeczywiście to na naszą korzyść tutaj wyjaśnione, tak? Rozstrzygnięte. Będziemy próbowali dalej coś z tym robić, chociaż powiem szczerze, że pani tłumaczyła się tym, że robione jest pranie mózgu lekarzom, że są zalewani szczepionkami z sanepidu, z którymi oni muszą coś zrobić i muszą gdzieś to wyszczepić.
Tak, zaraz oddamy głos naszym gościom. Dziękuję pani za ten telefon. Czekam na państwa kolejne telefony. 52 345 5090. Czy faktycznie lekarze zalewani są szczepionkami z sanepidu i muszą coś z nimi zrobić?
Jest to informacja nieprawdziwa. My jako inspekcja sanitarna działająca na terenie Bydgoszczy i miasta bydgoskiego nie zalewamy podmiotów leczniczych szczepionkami. Zostają składane zamówienia na szczepienia zgodnie z programem szczepień ochronnych i w danym cyklu je wydajemy.
I kolejny słuchacz, halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Ja jestem z zawodu fizjoterapeutą. Ja chciałam tylko opowiedzieć taką sytuację, która się dzieje w moim gabinecie bardzo często. Trafiają do mnie rodzice z dziećmi, którzy z problemami. To są dzieci, które jednego dnia były zaszczepione, a w ciągu 2-3 dni rozwijają kolejne objawy. I na przykład wczoraj trafiło do mnie dziecko, które miało w pierwszej dobie drgawki, bezdech. Wysłałam tą panią do pediatry, który zalecił szczepienie. Pan pediatra powiedział, że jest to koincydencja. Mało tego, na prośbę mamy, żeby odroczyć kolejne szczepienia, bo ona się martwi, z prośbą o wpisanie NOP-u, a chciałam zauważyć, że jest to ustawowy obowiązek lekarza, lekarz odmówił.
Wpisania NOP-u, czyli tych niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Niepożądanych odczynów poszczepiennych, tak, odmówił. Odmówił i powiedział, że przy następnej okazji, w takiej sytuacji, on zaleca zaszczepienie dziecka w szpitalu i w razie czego dziecko odratują. Pan sobie to wyobraża, że lekarz pediatra coś takiego mówił dziecku? Jaka matka się na to zgodzi? Tak. To jest jakaś paranoja, w jakim kraju my żyjemy.
Dziękuję pięknie.
Własnego dziecka.
Dziękuję pięknie za te uwagi i mamy kolejny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miesiąc temu urodziłam dziecko i chciałam się zapytać. Moje dziecko zostało zaszczepione w pierwszej godzinie po urodzeniu. Jak lekarze zweryfikowali, czy jest zdrowe i czy może być zaszczepione? Dlaczego zrobiono to bez mojej zgody?
I właśnie bardzo trafne pytanie. Dziękujemy pani pięknie. Panie doktorze, w pierwszej godzinie po urodzeniu
jak
dziecko...
wszyscy podają statystykę, to ja też. Jestem 33 lata lekarzem. Szczepię swoją populację dzieci, a nawet dodatkową, bo realizuję także programy marszałkowskie szczepienia przeciwko pneumokokom. I w zasadzie dwa odczyny przez te 33 lata kwalifikowały się do zgłoszenia. Jeden to było zapalenie węzłów chłonnych w poszczepieniu przeciwko gruźlicy. I drugi to była biegunka po szczepieniu przeciwko grypie. Myślę, że to jest dziesiątki albo setki tysięcy szczepionek, które ja wyszczepiłem i tylko dwa.
No dobrze, natomiast, ale czy lekarz może sam decydować bez rodziców o tym, żeby dziecko szczepić w pierwszej godzinie życia?
Trudno mi się do tego odnieść. Na pewno nie wolno szczepić dziecka w pierwszej dobie życia. Zgodnie z przepisami szczepimy w drugiej dobie życia dzieci. Kiedy już dziecko jest pod obserwacją specjalistów, przez tą przynajmniej jedną dobę, prawda? No
właśnie, to nieprawda. W pierwszej dobie się, proszę pana, szczepi. Tak mówi kalendarz szczepień.
Ja
dlatego
bardzo
dzieci
panią
są
przepraszam.
Nawet...
pewne zasady chyba muszą obowiązywać.
Nie zna pan kalendarza szczepień, proszę pana.
Łatwo.
Odsyłam na stronę głównego inspektora sanitarnego. Pani z inspekcji sanitarnej...
Ja bardzo przepraszam. Słuchałem panią bardzo cierpliwie. Proszę zachować pewne zasady. Więc tak jak powiedziałem, dziecko powinno być szczepione w drugiej dobie. I w drugiej dobie powinno, czy w trzeciej
no to kierujemy to pytanie do pani Ewy Piaskowskiej. Jak to jest według tego kalendarza szczepień, który wy macie?
W kalendarzu szczepień w ciągu 24 godzin po urodzeniu, ale zostawia się to również do decyzji lekarza kwalifikującego do szczepień. Tak.
Mamy kolejny
Dziękuję za potwierdzenie moich słów. Dziękuję.
Mamy kolejny telefon. Halo, halo.
Halo.
Dzień dobry pani. Przez moment się słyszeliśmy, teraz się znowu słyszymy.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Moje dziecko w drugim miesiącu życia było zaszczepione szczepionką DTP i tu jest seria napisała. Napisana 209-11-00-313. W trzecim i czwartym miesiącu również tą samą szczepionką, natomiast w piątym miesiącu został zaszczepiony szczepionką już wycofaną. Zmienili mu serię. Ja bym tego nie wiedziała, gdyby Stowarzyszenie Stopnow nie miało na swojej stronie wypisanych szczepionek, które zostały wycofane.
Wycofane, rozumiem.
Tak. Jak to się ma do sanepidu?
Właśnie, kolejne pytanie do sanepidu. Bardzo proszę, pani Ewo.
Wszystkie szczepionki, które zostają wycofane z obrotu, zostają zabezpieczone. I nie
no,
ma...
Ale jest taka możliwość, jak pani mówi, że tutaj nagle trzecia seria z szczepionką, która została wycofana?
Trudno jest do tego się odnieść. Nigdy nie zgłaszano nam takich problemów. Te szczepionki są zabezpieczone i nie powracają do obrotu, chyba że dostajemy taki komunikat, że z powrotem te szczepionki mogą wracać do obrotu i można nimi szczepić.
I można nimi szczepić. Powróćmy do tej sprawy, czy mnie, rodzicowi, wolno decydować o tym, czy dziecko dostanie szczepionkę, czy nie.
Tak.
Bo tu z tych rozmów z paniami, które zgłaszają się, no widzę, że moje dziecko źle reaguje na tę pierwszą szczepionkę, że się coś zaczyna dziać, że jakieś drgawki, że jakieś wymioty.
Warto
jakieś...
to lekarzowi zwrócić.
No dobrze,
na to
ale
uwagę.
Później słyszę, że lekarz mówi, proszę pani, następne szczepienie będzie przymusowe w szpitalu.
Myślę, że to jest troska lekarza o to dziecko. Ja nie chcę jakichś poszczególnych przypadków analizować, bo nie mam do tego, nie mamy wyników badań, znamy tylko jakby jedną stronę tego problemu. Natomiast czasami dla dobra dziecka robi się w ten sposób, żeby zabezpieczyć dziecko, żeby dziecko było 24 godziny non-stop pod kontrolą po tym szczepieniu. To się robi oczywiście w porozumieniu z rodzicem. Jeżeli rodzic ma jakieś wątpliwości, można tak zrobić.
No dobrze, ale natomiast... jak taki rodzic laik usłyszy nagle słowo encefalopatia, no to jest w ciemnej uliczce, jest jak dziecko we mgle.
Są metody straszenia rodziców i oczywiście możemy straszyć encefalopatią.
Na przykład odrą.
Ja bardzo przepraszam, bardzo przepraszam. Hepatopatią, uszkodzeniem serca, no absolutnie różnymi rzeczami możemy straszyć. Tylko pytanie, czy na tym to polega? Myślę, że ruchy antyszczepionkowe mogą sobie na to pozwolić. Natomiast lekarz nie może straszyć rodzica, bo lekarz musi się oprzeć na rzetelnej wiedzy. Natomiast nie na jakichś pogłoskach, nie na opiniach różnych ludzi.
Pani Justyno, ja chętnie się chciała do tego... Pani głos zabrać. Tak, bardzo proszę.
Tak. Tak, rodzice to, co się dzieje w mediach, jeśli chodzi o zachorowania na odrę, odbierają jednoznacznie jako straszenie. Straszenie, które kieruje bardzo dużą agresję na wszelkich krytyków obecnego wadliwego systemu szczepień. Dlaczego wadliwego? Dlatego, że na przykład są twarde dowody, że statystyki niepożądanych odczynów poszczepiennych są fałszywe. Mam na przykład przed sobą tutaj apel profesora Andrzeja Zielińskiego, byłego krajowego konsultanta do spraw epidemiologii, który apelował do lekarzy, żeby skrupulatnie raportowali, bo są dowody, że po prostu nie umieją rozpoznawać, ani nie zgłaszają niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dlaczego to jest ważne? Bo na tej podstawie analizuje się bezpieczeństwo szczepień, tak? Dowód drugi, publikacja dr Hanny Czajki, profesora Jacka Wysockiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Lekarze nie potrafią rozpoznawać zespołu hipotoniczno-hiperaktywnego. Oczywiście znowu kolejne mądre sformułowanie. W naszym stowarzyszeniu są osoby, których dzieci właśnie nawet na terenie przychodni straciły przytomność, były blade, rodzic myślał, że dziecko umiera i takie zdarzenia
takiego
również nie trafiają.
Nie życzę. Pani Justyno, tak, przepraszam, że przerywam, bo
tak, ale
kolejny
to nie
słuchacz.
Trafia do statystyk, tak?
Kolejny
to jest
słuchacz.
Fikcja.
Dobrze, zaraz o tych fałszywych statystykach porozmawiamy. Teraz oddajmy głos słuchaczowi lub słuchaczce.
Cześć Boże, ja akurat dzwonię, ponieważ przeanalizowałem wiele badań naukowych, wiele publikacji odnośnie szczepień. I również różnych takich działań, na przykład, że HPV została szczepionka wprowadzona przymusowo, prezydent podpisał, ale słyszałem, że teraz już jej nie wolno stosować, ale gdzieś tam jacyś tam wójtowie, burmistrzowie dają kasę na to, żeby szczepić, a ja oglądam różne doniesienia z różnych krajów, jak to bardzo te dziewczynki cierpią po tych szczepieniach. Poza tym w ogóle wyczytałem, że szczepionka na zapalenie, to znaczy na gruźlicę, była wprowadzona dla dzieci bez jakiejkolwiek podstawy takiej, że podjęto na podstawie tego, że była potrzebna. I tak na przykład jak patrzę, że niezależne badania potwierdzają, że chemię przeżywa 3% ludzi, a stosuje się masowo, 100 tysięcy ludzi umiera rocznie, 6 miliardów to kosztuje, to ja mam wrażenie, że cały ten układ pomiędzy medycyną, ministrami i farmacją, to jest jedno wielkie oszustwo.
Koncernami farmaceutycznymi to pan ma na myśli, tak?
Korporacje farmaceutyczne. Przecież większość badań tych korporacji, moim zdaniem, to są zafałszowane po to, żeby truć ludzi. Ja mam pacjentów, którzy dostają po 10-20 tabletek w wieku 60 czy 70 lat i oni regularnie muszą brać, bo jak nie będą brać, to lekarz ich nie przyjmie. To samo w psychiatrii. Przecież tam nie ma żadnych efektów pracy. Nikt przecież wydał oświadczenie, że ludzie siedzą, jak już idą, biorą leki, to nigdy nie wracają do normalnego zdrowia.
Powiedział pan, mam pacjentów, czy mam rozumieć przez to, że jest pan lekarzem?
Jestem terapeutą medycyny komplementarnej i bardzo przyjaznej pacjentowi i bardzo ostrożnie podchodzę do każdego przypadku, z którym mam do czynienia, ale jest mi bardzo przykro nieraz, że my moglibyśmy pomóc, bo mamy czym. Niestety ta wielka mafia farmaceutyczna po prostu truje ludzi. Ona wytruła ludzi z mojej rodziny.
Dziękuję panu za te stwierdzenie.
A za to lekarz powiedział im lepiej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pięknie. Czekamy na państwa oczywiście głosy. Powracamy do dyskusji w studiu. Fałszywe statystyki, które produkuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Czy to prawda, że te dzieciaki, które źle reagują po tych szczepionkach, nie trafiają po prostu do tych statystyk?
Trudno mi powiedzieć, panie redaktorze. Ja mogę tylko powiedzieć o swojej praktyce, bo jestem praktykiem. Poza tym wydaje mi się, że to jest kwestia przyłożenia pewnych kryteriów, bo to, co rodzica może niepokoić i rodzic może interpretować jako niepożądany odczyn poszczepienny, wcale może nim nie być, bo taka sama reakcja będzie po podaniu na przykład soli fizjologicznej w zastrzyku jak szczepionki. W związku z tym to nie może być.
Czyli to dzieciak tak psychicznie przeżywa, że może reagować fizycznie?
Nie, chodzi o miejscowe objawy, na przykład tkliwość, niewielki obrzęk czy zaczerwienienie. No, to jest kwestia przyłożenia pewnych kryteriów. Ale, panie redaktorze, jedno takie bardzo ważne stwierdzenie. Więcej ludzi umiera na świecie z powodu używania leków przeciwbólowych, niż jest niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepieniach. Czy powstają jakieś organizacje, które są przeciwko stosowaniu leczeniu przeciwbólowemu? Ja bym był bardzo wdzięczny, gdyby powstała taka organizacja.
Na szczęście nie są one podawane obowiązkowo, proszę pana. To jest ta różnica.
Przepraszam, ja tylko dokończę zdanie, jeśli pani pozwoli.
Proszę bardzo.
To byłaby na pewno pomoc, dlatego że my dobrowolnie, nie tak jak pani powiedziała, w nieprzymuszony sposób przyjmujemy absolutnie toksyczne leki. Nikt nie protestuje. Natomiast szczepionki są produktami bardzo przebadanymi, o wysokim stopniu oczyszczenia w mojej ocenie są bardzo bezpiecznymi. Przez 33 lata dwa niepożądane odczyny poszczepienne lekkiego stopnia w zasadzie, powiedziałbym.
Tutaj jeden ze słuchaczy powiedział, że te statystyki nie są do końca prawdziwe. Chciałbym powrócić
Pewnie tak.
Więc oczywiście niepożądane odczyny poszczepienne podlegają obowiązkowemu zgłaszaniu w ciągu 24 godzin przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. I może przytoczę kilka statystyk. W pierwszym półroczu 2017 roku odnotowaliśmy 14 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wszystkie odczyny były odczynami łagodnymi. W 2016 roku było to 29 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Było to 28 odczynów łagodnych i jeden poważny.
Czy ja mogę tutaj wtrącić na temat, jeśli chodzi o kwalifikacje niepożądanych odczynów poszczepiennych jako ciężkie czy lekkie? Jest zupełnie inna kwalifikacja według Światowej Organizacji Zdrowia. Według polskich norm tych ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych jest rejestrowanych kilkadziesiąt. Według WHO jest kilkaset. I to jest zakłamanie. Odbierane to jest przez polskich rodziców jako zakłamanie.
Rozumiem, jako nieprawdziwa statystyka, tak?
No dobrze, powiedzmy delikatniej. Ale tutaj pan doktor mówił, że on w swojej karierze zgłosił czy niepożądane, czy nieposzczepienne. Proszę państwa,
jedno.
Jedno na 2000 dzieci ma właśnie te powikłania węzłowe poszczepiące przeciw gruźlicy, więc dziwię się, że tak mało ich pan zgłosił. Po drugie, jedno na 60 dzieci według podręcznika do wakcynologii ma tak zwaną odrę poszczepienną, która często jest, dziecko przechodzi tak jak zwykłą odrę z gorączką 60 stopni, z wysypką. Zresztą potencjalnie również rozsiewa tego wirusa, co jest opisane w ulotce szczepionki. Jak to jest możliwe, że pan zgłosił tylko czy niepożądane odczyny poszczepienne?
Pani ma skłonność do fałszowania danych, nawet podawanych oficjalnie.
Chciałam powiedzieć, panie prowadzący, pan tutaj jednego z ekspertów cytował na początku, ja też go zacytuję. Otóż to, że lekarz nie zgłasza zdarzenia, które matka sugeruje, że jest niepożądane, wywodzi się bardzo często z tego, że się boi, że nie wie, co tak naprawdę go czeka, że w większości sytuacji nastąpi prosta retorsja, interwencja sanepidu w jego punkcie szczepień. I on tutaj tłumaczy, że on zgłasza, ponieważ jest osobą znaną z mediów i jemu nikt nic złego nie zrobi. Reszta lekarzy po prostu się boi, bo mają kontrolę sanepidu. Mogą też mieć przychodnie nakładane
grzywny.
Zaraz
do tej sprawy powrócimy. Pani Justyno, tylko oddajmy głos słuchaczowi, który już dwie minuty czeka na antenie. Halo,
dziękuję.
Halo?
Halo, dzień dobry.
O, dzień dobry, ale bardzo słabo panią usłyszymy.
Dzień dobry. Ja chciałam tylko wtrącić się i powiedzieć, że bardzo dziękuję pani Justynie za to, co robi i wspieram ją całym sercem. Pani
dziękujemy
pięknie. W imieniu wielu matek.
Dziękuję bardzo.
Czekamy na państwa kolejne telefony i mamy następny telefon. Halo? Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moje dziecko miało odroczone szczepienia z powodów neurologicznych na pół roku. Na kolejnej wizycie lekarz stwierdził, że nie jest pewien, czy można szczepić, ale że już nie odroczy, bo będzie miał na głowie sanepid.
O. Dziękujemy pięknie. Czy to taka jest właśnie prawda i taki jest mechanizm, że lekarze boją się sanepidu i na wszelki wypadek wolą nawet robić coś takiego, jak przed chwilą mówiła słuchaczka?
Nie sądzę, żeby lekarze bali się Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Współpracujemy na bieżąco z lekarzami z podmiotów leczniczych. Jeżeli mają lekarze pediatrzy jakiekolwiek wątpliwości co do podania szczepień, istnieje konsultant wojewódzki do spraw szczepień i on może ustalić indywidualny kalendarz szczepień. My nigdy nie ingerujemy w pracę lekarzy. Współpracujemy z sobą, mamy jeden cel.
Mamy kalendarz szczepień, którego się każdy lekarz powinien trzymać, bo takie są medyczne przepisy. Czy w przypadku jakichś niepożądanych reakcji, w przypadku kiedy to dziecko źle reaguje na szczepionkę, jak powinien postąpić lekarz rodzinny, jak powinien postąpić pediatra, jak powinien w ogóle postąpić świat medycyny?
Panie redaktorze, kalendarz szczepień jest pewnym drogowskazem dla lekarza, który wykonuje szczepienia. Każdy lekarz ma prawo odroczyć szczepienie, ma prawo zgłosić niepożądany odczyn. Sanepid nie będzie ingerował w decyzję lekarza. To lekarz
chętnie
jest...
się za chwilę wypowiem na ten temat, przepraszam.
Widzę, że ma pani skłonność do przerywania, wpadania w słowo. No, proszę trochę cierpliwości, myślę, że spokój jest najlepszym wyjściem dla naszych dzieci. Każdy lekarz to może zrobić. Sanepid nie jest w stanie tego zakwestionować. Lekarz tu jest autorytetem i lekarz o tym decyduje. I ja nie spotkałem się z jakimikolwiek retorsjami z powodu sanepidu, bo to nie jest możliwe. Może ingerować na przykład konsultant wojewódzki czy krajowy, ale nie pracownik sanepidu. Wręcz przeciwnie, jeżeli lekarz napisze, że dziecko nie może być szczepione, dziecko nie będzie szczepione. To jest absolutnie bardzo ważną sprawą. Także tak jak powiedziałem, to jest pewien szkielet taki, którego się trzymamy i dotyczy on...
Ale nie jest to na tyle sztywny, żeby lekarza ograniczać?
Nie. Zresztą lekarze modyfikują też na prośbę rodziców. Wiadomo, że drobna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Natomiast jeżeli rodzic boi się, ma jakieś wątpliwości, zgłosi ten niepokój lekarzowi, to w tych kolejnych szczepieniach przypominających można odroczyć to szczepienie o tydzień, dwa tygodnie. Gorzej jest z tymi szczepieniami pierwszymi, bo wtedy dziecko zostaje totalnie bez ochrony. To szczepienie pierwsze, raczej drugie, w szóstym tygodniu życia jest niezmiernie ważne dla dziecka, bo to przez te pierwszych 6 tygodni ono ma tylko szczepienie przeciwko gruźlicy i żółtaczce typu B. Natomiast w 6 tygodniu dostaje wachlarz szczepień, które chronią przed bardzo wieloma chorobami.
Pani Justyno.
Tak, jeśli chodzi o to ingerowanie inspekcji sanitarnej w decyzję lekarzy. W praktyce z doświadczeń pacjentów wygląda to tak, że inspekcja sanitarna oraz Urząd Wojewódzki nakładający grzywnę w celu przymuszenia do szczepień nie uwzględnia odroczeń od lekarzy, tłumacząc na przykład, że jest błędnie to sformułowane, jest błędny druk, tak dalej, tak dalej. Mamy naprawdę dziesiątki, nawet setki takich przykładów, więc naprawdę bawią mnie sformułowania, że takiej ingerencji nie ma. Ponadto jest też stawianie lekarzy przed sądem lekarskim za wygłaszanie ich opinii krytycznych, nie tylko na temat szczepień, na temat błędnego funkcjonowania systemu. Ja podam tutaj przykład dr Katarzyny Bros-Walderdorf, która jest ekspertem zespołu do spraw bezpieczeństwa szczepień ochronnych, który powstał w Sejmie. Ona tam wypowiedziała się na temat tego, że powszechnie szczepi się wcześniaki i noworodki, które rodzą się na przykład za matki. Chore, nie mają kilka punktów APGAR i tylko za to została postawiona przed sądem lekarskim. Było postępowanie przygotowawcze. Teraz Warszawska Izba Lekarska już po prostu odbędzie się sprawa przed sądem lekarskim. Ponadto chcę dodać, że na przykład w Niemczech funkcjonują dwa stowarzyszenia lekarskie, które żądają rzetelnych badań bezpieczeństwa i skuteczności szczepień, niezależnych od interesów producentów szczepionek. Mówią w tym na przykład w tych swoich manifestach, że szczepionki nie są badane z grupą kontrolną, która otrzymuje neutralne placebo. Ta grupa kontrolna otrzymuje drugą szczepionkę, również na przykład zawierającą aluminium.
No dobrze, pani Justyno, ale czy nie tworzymy takiej takiej trochę spiskowej teorii dziejów. Koncerny, które fakty. Chcą mieć ogromne pieniądze, naciskają na środowisko medyczne.
Ja chętnie
medyczne.
Panu przedstawię dowód, naukowy dowód, że to nie jest teoria spiskowa. Mam przed sobą publikację, badanie przeglądowe 70 publikacji naukowych pod tytułem Wywieranie presji przez przemysł zakłócające badania, strategie, nakłady i praktyki w zakresie ochrony zdrowia. I mamy taki wniosek, że przemysł medyczny mistrzowsko wpływa na produkcję podstaw dowodowych, syntezę dowodów, rozumienie kwestii szkodliwości, szacunek kosztów, wytyczne kliniczne i szkolenia dla pracowników służby zdrowia, jak również wywiera bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane przez pracowników i klientów opieki zdrowotnej. Istnieje pilna potrzeba podejmowania działań regulacyjnych i innych mających na celu ponowne Dobrze. Zdefiniowanie misji medycyny. A mogę tylko jedno pytanie do pana doktora.
Bardzo proszę.
Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Jak duże darowizny od przemysłu farmaceutycznego otrzymało w poprzednich latach? Bo według kodeksu przejrzystości są to duże kwoty.
Pan doktor Jerzy Rajewski jest prezesem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Muszę powiedzieć, że jest to absolutne i wirutne kłamstwo, które pani podaje na antenie radia.
Ale to jest fakt, proszę pana. Ja to mogę jest zaraz kłamstwo. Podać link do kodeksprzejrzystości.pl.
Ale proszę pozwolić odpowiedzieć mi na
proszę
pytanie.
Bardzo. No to jest proszę bardzo mi nie zarzucać kłamstwa, proszę pana, bo to nie jest kłamstwo,
kłamie.
To jest fakt.
Pani kłamie. Jestem członkiem zarządu głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce nie dostało żadnych dotacji z żadnych firm farmaceutycznych.
Zwrócimy się do państwa z oficjalnym pismem
bardzo
w tej
proszę,
sprawie
bardzo
i mam
proszę.
Nadzieję, że pan mnie publicznie przeprosi.
Bardzo proszę się zwrócić.
Wracając do tej trudnej sytuacji, w jakiej się znajdują rodzice, no bo przecież każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej, no i jest trochę tak, jak osiołowi w żłobu dano. Patrzy na to, co mówią ruchy antyszczepionkowe, patrzy, słucha tego, co mówią lekarze. Jak dokonać prawidłowego wyboru? Bo o to bym chciał spytać, czy taka... w tej codziennej naszej praktyce życiowej, kiedy no, przychodzi matka, świeża matka do lekarza rodzinnego, czy ta rozmowa nie powinna być podstawą w ogóle podejmowania tego typu decyzji?
Tak, i takie rozmowy są. Począwszy od położnej, która w pierwszych godzinach czy dniach po urodzeniu dziecka odwiedza matkę i to dziecko. Takie rozmowy są prowadzone przez lekarza, który odwiedza mamę. Takie rozmowy są zawsze prowadzone przed każdym szczepieniem. Ja mogę tylko powiedzieć, że ubolewam nad tym, że tyle takiej niepotrzebnej agresji i niechęci jest wokół szczepionek.
A trzeba dyskusji.
Trzeba takiej konstruktywnej...
Obowiązek wprowadza tę agresję,
ja bardzo
pana,
przepraszam,
niestety.
Kolejny raz pani przerywa. Bardzo panią przepraszam. Wydaje mi się, że współdziałanie wszelkich organizacji, nawet te organizacje, które są przeciw szczepieniom, ja bardzo chętnie bym zaczął z taką współpracę, bo rzeczywiście w systemie szczepień jest bardzo wiele do zrobienia. Można poprawić. Wszystko da się poprawić.
Pan Jerzy z Pakości dodzwonił się do nas.
Ja to już jestem znany, nie muszę się przedstawiać. Dzień dobry państwu. Ostudźcie państwo emocje, bo potem to się przenosi na nas. A ja, myśmy oboje z żoną, no jesteśmy w tym wieku, kiedy nasze dzieci były obowiązkowo szczepione, ale co innego chciałbym powiedzieć. Proszę państwa, wiele by to ułatwiło, gdyby mama, która się spodziewa rozwiązania, w którym siódmym czy którym miesiącu jest dokładnie przeszkolona, to by musiała być przeszkolona i oboje rodzic na temat szczepień i oboje rodziców podpisują z całą odpowiedzialnością, że jeżeli dziecko się urodzi i my nie chcemy dziecka szczepić, ponosimy absolutną odpowiedzialność.
No ale prawo państwa, w Polsce w tej chwili mówi odwrotnie, te szczepienia są obowiązkowe.
To lekarze mają obowiązek uzyskać świadomą zgodę pacjenta i faktycznie Stowarzyszenie Stopnob walczy o to, żeby rodzic otrzymał pełną informację zarówno o korzyściach szczepienia, jak i o ryzyku. Tej informacji o ryzyku nie ma, bo jest informacja, że będzie obrzęk i gorączka i na tym się kończy. Rodzic nie wie, co ma robić, nie wie, które objawy może kojarzyć ze szczepionką i kiedy musi się natychmiastowo zgłosić do lekarza, do szpitala, żeby dziecko po prostu ratować. Na przykład w przypadku zapalenia mózgu to jest rzadkie, ale zdarza się. Musi być podany steryt, tak? Jeśli lekarze rodziców zbywają i nie ma na czas dobrej diagnozy, to potem może być tragedia. Dlatego faktycznie trzeba spokoju i rozmowy. Stowarzyszenie Stop NOP ma na celu wolność wyboru i pełną informację. Nie jesteśmy przeciwnikami szczepień ani ruchem antyszczepionkowym.
Panie doktorze, czy prawdą jest, że kiedy przyszła matka przyjdzie do pana do gabinetu, to się dowie tylko, że obrzęk i zaczerwienienie?
Czy dowie się o wszystkim. To też, to wszystko nie jest takie proste, panie redaktorze, dlatego że są pewne zasady zgłaszania wszystkiego, co się dzieje na etapie badania szczepionek. I są nawet takie absurdy, jeżeli badany jest jakiś lek, prawda, i tego, który jest w grupie badanej, przejedzie na pasach samochód, to musi być napisane, że ten lek może powodować, może być przyczyną śmierci. To jest taki absurd. Ale jeszcze jest inna sprawa, o której my jako społeczeństwo musimy wiedzieć. Jeżeli dziecko jest nieszczepione i zachoruje na tą chorobę, ma powikłania, wymaga ciężkiego leczenia, wymaga zaangażowania dużych środków, to my wszyscy ponosimy te koszty. To są koszty społeczne. Czyli to jest z mojej kieszeni, z pana redaktora kieszeni, z kieszeni pani prezes Sochy. Czyli to nie jest tak, że rodzic może sobie zadecydować o tym. Mówimy o pewnych kosztach i zyskach społecznych.
Czy takie nieszczepione dziecko stanowi zagrożenie epidemiologiczne?
Myślę, że samo dziecko niezaszczepione jest w dużym zagrożeniu epidemiologicznym samym. Jeżeli oczywiście przekroczy się pewną ilość niezaszczepionych dzieci, to wzrasta ryzyko populacyjne danej choroby. W związku z tym my dbamy o to, żeby ta ilość wyszczepiona była skutecznie populacyjnie, bo oczywiście są dwie strony tego medalu. Myślimy o tym konkretnym człowieku, którego szczepimy, ale musimy też myśleć o populacji, o zdrowiu polskiego społeczeństwa. Ono nie może być narażane kosztem jakby prawa jednostki, prawda? Nie negując praw jednostki,
absolutnie. W tym momencie muszę przerwać naszą dyskusję,
ale
bo czasem...
Panie prowadzący, ja tylko jedno zdanie. 30 milionów dorosłych jest podatnych na te choroby i nikt tak ich brzydko nie nazywa jak nasze dzieci, które doświadczyły często powikłań poszczepiennych. Więc zdrowie jest wartością prywatną, nie publiczną. Skoro dorośli korzystają z dobrowolności wyboru, również powinni korzystać z tego dzieci, ponieważ jest ryzyko, musi być wybór.
Dziękuję pięknie. Jak państwo widzą, ta dyskusja o szczepionkach ani nie jest prosta, ani nie jest łatwa i odpowiedzi także nie są proste i łatwe, a tej dyskusji dzisiaj próbowali sprostać pani Ewa Piaskowska, przedstawicielka Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ślicznie dziękuję pani Ewo. Pani Justyna Socha. Dziękuję kolegom z Poznania, bo pani Justyna jest właśnie w Poznaniu. Wiceszefowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Dziękuję pani Justyno.
Dziękuję bardzo.
I pan dr Jerzy Rajewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Dziękuję, zachęcając do rozsądnej dyskusji na temat szczepionek.